Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Rodzina, czerwiec, piękny miesiąc z codzienną litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościołach, czy też przy przydrożnych krzyżach, z modlitwą za powołanych i gotowych do kapłaństwa młodych ludzi. Co jeszcze przynosi nam tegoroczny czerwiec? Za dwa dni będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała i Najświętszej Krwi Chrystusa. Przeżywamy też kongres eucharystyczny w naszej diecezji. Modlimy się, aby Duch Święty stąpił na nas i odnowił w nas łaski sakramentu chrztu i bierzmowania, aby otworzył nasze serca na Jezusa obecnego w Eucharystii, aby dopomógł nam przyjmować dary Bożego miłosierdzia. Raz jeszcze wspominamy wielkie wołanie o Ducha Świętego i Jego moc, wzywanego w czasie każdej mszy świętej i wyrażone w encyklice świętego Jana Pawła II. Kościół żyje dzięki Eucharystii. To pierwsze słowa, a zarazem tytuł encykliki świętego Jana Pawła II, podpisanej 17 kwietnia 2003 roku, w 25. jubileuszowym roku swego pontyfikatu. W swoich dokumentach, poczynając od pierwszej encykliki Redemptor Hominis, Ojciec Święty często mówił o Eucharystii. W rok po ogłoszeniu pierwszej encykliki poświęcił sakramentowi miłości, tak nazywał Eucharystię, obszerny list apostolski Domini Cene o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Każdego roku w Wielki Czwartek Ojciec Święty pisał do kapłanów o kapłaństwie i Eucharystii. O niej także mówił w homiliach wygłaszanych podczas mszy świętych wielkoczwartkowych i w uroczystość Bożego Ciała. W przemówieniach podczas kongresów eucharystycznych, w których brał udział papież, zachęcał do czci Najświętszego Sakramentu. Prawda o obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina oraz wezwanie do czynnego uczestnictwa w ofierze wieczornika znalazły swój wyraz w liście apostolskim Dies Domini o świętowaniu niedzieli opublikowanym w 1998 roku. Encyklika Ecclesia de Eucharistia była ukoronowaniem i swoistym kompendium nauczania świętego Jana Pawła II o Eucharystii. Zawiera bowiem wykład nauki Kościoła o Eucharystii, tajemnicy wiary i sakramencie jedności, o kapłaństwie służebnym oraz łaskach i darach, jakie otrzymują ci, którzy czynnie, świadomie i pobożnie uczestniczą w celebracji eucharystycznej. Może teraz, zanim przeczytam wstęp do tej encykliki, pomyślmy o takiej sytuacji. W Ewangelii świętego Jana mamy mowę eucharystyczną w 6 rozdziale. I tam też Jezus mówi, kto spożywa ciało moje, ma życie wieczne. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. A także w Ewangelii świętego Mateusza mamy przypowieść, która ukazuje tajemnicę życia wiecznego i tajemnicę sądu. Przypowieść, która ukazuje, o co nas Jezus zapyta. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich, mnie uczyniliście. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić i tak dalej. Ale zapyta również Jezus tych, którzy zaniedbali dobro. Byłem głodny i spragniony, a nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić. Do dobrych powie, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, weźcie posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Ale do tych, którzy nie sprostali dobru, odrzucili Boga, zgardzili Nim, powie, idźcie precz przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Patrzmy, taki sąd nad ludźmi Jezus sprawuje w każdej sytuacji, również w tej chwili. Stoją ludzie przed Nim, ci, którzy umierali przed chwilą, i Jezus sądzi ich. Ten sąd jest dla nich ważnym podsumowaniem życia. Co mógłby Pan Jezus, który przed chwilą osądził człowieka, nie wiemy, czy na życie wieczne w niebie, czy też człowiek musiał odejść do czeluści piekła, co mógłby nam w tej chwili powiedzieć? Czy mógłby nas niejako tak na moment zaprosić na ten sąd, abyśmy widzieli, jakie są owoce naszego życia, którym wierzymy, kochamy i modlimy się, którym również sprawujemy jakieś formy duszpasterstwa, jakie ono przynosi owoce i rezultaty dla tych, którzy stają na sądzie Bożym. Dlatego też niech ten tekst encykliki o Eucharystii pomoże nam również, nam samym słuchającym go, a także tym, którzy stoją na sądzie Bożym, ocenić sytuację, jak uczestniczymy w Eucharystii i jaka to będzie chwila spotkania z Jezusem eucharystycznym, ale i tym, który jest sędzią. To ten sam Jezus. Mówi święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii tak. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ecclesia de Eucharistia vivit. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół lud Nowego Przymierza rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie Niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Słusznie Sobór Watykański II określił, że ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające ciało daje życie ludziom. Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w sakramencie ołtarza, którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. Patrzmy teraz na figurę Jezusa Zmartwychwstałego i powiedzmy, to nasz Król i Zbawiciel. Królem Bóg, tak śpiewała młodzież w piosence oazowej przed wielu laty. Taka jest też treść Ewangelii. Czytajmy przypowieści Pana Jezusa o Królestwie Bożym. Jeden z włoskich kapłanów, Raul Salvucci, w książce poświęconej posłudze kapłana egzortysty, ukazał pierwsze swoje spotkanie ze złym duchem, który mówił do niego przez opętaną kobietę. Głosem zimnym i metalicznym odpowiedział mi z ogromną pewnością siebie. Chrystus ma swoje królestwo i ja mam swoje królestwo. Chrystus panuje w swoim, ja panuję w moim. Szatan, duch zbuntowany, chce mieć własne królestwo, które nie jest Królestwem Bożym i mianuje się pierwszym przeciwnikiem Stwórcy, nauczał papież Jan Paweł II. Które królestwo buduję w swoim życiu, które królestwo buduję w mojej rodzinie. W tej perspektywie spotkania z Chrystusem Królem można rozważyć potrzebę nieustannego wzywania, przyjść Duchu Święty i nieustannego oczekiwania na Jego zstąpienie. W modlitwie Kościoła mamy sformułowane przymuszenie szatana, by uznał Boga w Trójcy Świętej jedynego. Rozkazuję ci, szatanie, uznaj sprawiedliwość i dobroć Boga Ojca, który słusznym wyrokiem ukarał twoją pychę i nienawiść. Rozkazuję ci, szatanie, uznaj wszechmoc Jezusa Chrystusa, który pokonał cię na pustyni, zwyciężył w ogrodzie oliwnym, obezwładnił na krzyżu, a powstając z grobu podeptał twoją potęgę i jako zwycięzca wszedł do Królestwa Światłości. I dalej, rozkazuję ci, szatanie, uznaj Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Łaski, który udaremnia twoje zasadzki i przekreśla kłamliwe zamiary. Mamy tutaj wystarczającą odpowiedź, dlaczego trzeba uznać Boga w Trójcy Świętej jedynego, dlaczego trzeba w Niego wierzyć, Jemu ufać, dlaczego trzeba Go kochać. Diabeł doskonale wie, kim jest Bóg Ojciec, kim jest Syn Boży i kim jest Duch Święty. Jednak w swojej pysze i nienawiści nie chce uznać Boga, który objawia się ludziom. Szczególnie wymownie widać nastawienie złego ducha w nauce organizacji Świadków Jehowy, którzy odrzucają prawdę o Trójcy Przenajświętszej i nie uznają bóstwa Jezusa Chrystusa. Tak też brzmiały tezy herezji arianizmu. Wzywajmy często Ducha Świętego, który może nas obronić przed każdym atakiem szatana, bo on udaremnia szatańskie zasadzki i udaremnia jego kłamliwe zamiary. Popatrzmy teraz na takie etapy szkodzenia złego ducha i prowadzenia nas do grzechu. Pierwszym stopniem strategii działania złych mocy względem człowieka jest tak zwana pokusa. Jedno z podstawowych pojęć objawienia chrześcijańskiego, które w ostatnich czasach w sposób niemalże skandaliczny zostało zlekceważone czy nawet zapomniane. Ludzie dziś często lekkomyślnie żartują na temat pokusy czy nawet szatana, co często kończy się żartami na temat Pana Boga. Tymczasem Pan nasz obie te rzeczywistości do pewnego stopnia powiązane z osobą traktował z największą powagą. Kuszenie Jezusa na pustyni przez szatana, jak to czytamy w Ewangelii, jest zwycięstwem Jezusa nad szatanem i odrzuceniem jego propozycji. Cóż może dać ten zbuntowany duch, jeśli nawet dla siebie nic nie ma, tylko wieczne piekło? Idź precz, szatanie, odpowiada Jezus, Bóg prawdziwy, zbuntowanemu stworzeniu, nienawidzącemu swego Boga. Jednak spotkanie człowieka z pokusą, a więc propozycją szatana, jest bardziej dramatyczne. Księga Rodzaju w 3 rozdziale pokazuje podstęp złego ducha wobec prarodziców ludzkości, jego zwycięstwo, ale prowadzi to do obietnicy Bożej pomocy zranionym przez grzech ludziom. Protoewangelia w Księdze Rodzaju 3:15. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Prowadzi to do obietnicy zesłania Zbawiciela i zwycięzcy, Syna Bożego Jezusa. Modlitwa Kościoła pokazuje, że to spotkanie dokonuje się zawsze przed Bożym obliczem. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Ludzie, którzy lekceważą przeciwnika, jakim jest szatan, myślą, że on może dać im coś ciekawego. Według duchowości chrześcijańskiej pokusa, zwana niekiedy próbą, winna stworzyć w człowieku pewne napięcie, zmuszając go do kolejnego określenia się względem Ducha Świętego, co nie jest łatwe i niesie ryzyko upadku. Stąd człowiek powinien nie tylko wiedzieć o możliwości rozmaitych silnych pokus i przewidywać je, ale również prosić usilnie Boga o pomoc w tym względzie, jak nas tego uczył sam Jezus Chrystus. Bóg bowiem nigdy nie próbuje człowieka ponad jego siły, jak pisze o tym święty Paweł, a wołającemu do niego udziela zawsze wystarczającej łaski i pomocy. Problem jednak polega na tym, że człowiek nie zawsze zwraca się do Boga z wiarą i modlitwą w sytuacji próby i pokusy. Zamiast modlić się więcej, to modli się akurat mniej i ma tendencję do szukania fałszywych rozwiązań, o których już mówiłem, co jest bardzo niebezpieczne. Już sam Jezus mówił bowiem do Szymona Piotra: szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Czy też do śpiących uczniów: w ogrójcu stańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Wynika stąd, iż właśnie wiara i modlitwa, niezależnie od trudności, są niezbędnym i zasadniczym warunkiem dla odrzucenia podstępnej propozycji złego ducha. Starajmy się pamiętać o tym, że Jezus patrzy na nas wielką miłością, że Jezus prowadzi nas, a później będzie nas sądził. Dlatego też wołajmy o łaskę Bożą, łaskę wiary i miłości. Starajmy się czytać również tekst świętego Jana o mowie eucharystycznej, a także często czytajmy ten tekst przypowieści o sądzie ostatecznym zapisany w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 25. Teraz jeszcze krótko polećmy Bogu nasze prośby, które mamy w rodzinach naszych, wołając o Boże miłosierdzie w trudnych sprawach, które są nieraz w rodzinach naszych bardzo bolesne. Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swoje sługi i służebnice, których stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swojej chwale. Odwieczny wróg złośliwie nas dręczy, prześladuje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na nas Ducha Świętego, aby nas umocnił w walce, nauczył modlić się chwila doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Ojcze Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła. Nie dozwól, aby Twoi słudzy byli owładnięci przez Ojca Kłamstwa. Nie dozwól, aby Twoi słudzy, których Chrystus odkupił krwią swoją, pozostawali w niewoli diabła. Nie dopuść, aby świątynia Twojego Ducha była mieszkaniem Ducha Nieczystego. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu, zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w jej macierzyńską opiekę. Niech w tych sługach Twoich zajaśnieje światło prawdy. Niech zagości w nich radość, pokój i zdrowie. Niech owładnie nimi duch świętości, małżeńskiej, rodzinnej, a zamieszkując w ich sercu, przywróci wewnętrzną pogodę, radość życia i czystość serca. Panie, wysłuchaj błaganie Michała, Archanioła i wszystkich aniołów, którzy Tobie służą. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Boże miłośniku ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha. Uwolnij swoje sługi od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć w zdrowiu, pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieśnią uwielbienia i wychwalają całym życiem przez Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.